Pytania o Słowo Boże. Odpowiedzi na pytania radiosłuchaczy udziela ksiądz doktor habilitowany Michał Bednarz, wykładowca Pisma Świętego.
Żona była poddana mężowi. Biblia w podwójny sposób określa rolę kobiety. Nazywa ją najpierw niewiastą, a następnie matką. Uwidacznia się to w wielu miejscach Pisma Świętego. Zwróćmy uwagę na to, że we wszystkich językach terminy określające mężczyznę i kobietę mają swoją własną etymologię. Jedynie autor Księgi Rodzaju proponuje prawie identycznie brzmiące słowa. Termin hebrajski isha, kobieta, pod względem gramatycznym jest formą żeńską od hebrajskiego ish, mężczyzna. Nie jest to łatwe do przetłumaczenia na język polski. Próbował to uczynić ksiądz wujek. W jego tłumaczeniu występuje słowo mężyna. Adam, nazywając w ten sposób kobietę, czyni z niej swój odpowiednik, istotę równą sobie. Ale w Piśmie Świętym jest także drugie imię kobiety, Hawa, Ewa. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Te dwie zasadnicze role kobiety nie są w Biblii od siebie w żaden sposób oddzielone i żadna z nich nie jest wyróżniona. Kobieta i matka to jedno. Sprawa stosunku do kobiet jest na kartach Pisma Świętego dosyć skomplikowana. I tym razem musimy pamiętać, że autorzy natchnieni usiłują powoli zmienić pewne stereotypy. Zdecydowana większość kobiet z czasów Biblii, jakkolwiek niektóre z nich posiadały nawet władzę polityczną, społeczną czy duchową, była w rzeczywistości podporządkowana mężczyźnie. Autorzy Pisma Świętego na określenie męża używają często słowa Baal, Pan, które było określeniem bóstwa kananejskiego, ale początkowo było rzeczownikiem pospolitym i oznaczało właściciela, pana, posiadacza. Nazwa ta w odniesieniu do męża oznaczała w konsekwencji jego przewagę, władzę i dominację. Ojciec decydował o wszystkich sprawach córki. Mógł ją wydać za mąż, za kogo mu się podobało. Mógł ją też sprzedać jako niewolnicę. Prawo przewidywało taką możliwość, chociaż nie wiemy, czy ojcowie korzystali z niej. Podobnie było w późniejszym okresie życia kobiety. Wychodząc za mąż, młoda dziewczyna zmieniała jedynie swego zwierzchnika. Mąż nie posiadał już wprawdzie takich uprawnień jak ojciec, ale jego władza była absolutna. Posag oraz zapis dożywotni, które pozostawały do dyspozycji żony, dawały jej pewne możliwości ekonomiczne i tworzyły jakiś majątek, którego nie posiadała w domu ojca. Mąż miał jednak prawo unieważnić jej śluby. Chociaż żona była mniej zależna niż córka względem ojca, to jednak mąż pozostawał jej panem i władcą. Prawdą jest jednak, że Izraelici brali dosłownie opis Księgi Rodzaju. Potem Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I uważali, że z woli samego Boga posłannictwo kobiety sprowadza się do tego, by była pomocą dla mężczyzny, jeżeli nawet ma ono charakter sakralny i jest określane podobnie jak wsparcie, jakiego udziela Bóg człowiekowi. Ta pomoc dotyczyła przede wszystkim zrodzenia i wychowania potomstwa. Jednak sprawa podporządkowania kobiety mężczyźnie w świecie biblijnym jest niezwykle złożona. W społeczeństwie patriarchalnym, bez względu na płeć, każdy był komuś podporządkowany. Mężowie nie przestawali przecież być synami i musieli być posłuszni swej matce. Żony były również matkami i im podlegali synowie. Istniała misterna siatka wzajemnych zależności. Jednej władzy się podlegało, drugą się narzucało. Jedna prawdziwa różnica między młodymi chłopcami a młodymi dziewczętami, i to niezwykle istotna, polegała na tym, że w momencie zawierania małżeństwa ci pierwsi wymykali się spod władzy rodzicielskiej, gdy tymczasem młoda dziewczyna trafiała pod nowe zwierzchnictwo, ale gdy została matką, posiadała już pewną władzę, której dotąd nie miała, nie tylko względem własnego syna, ale i względem swej synowej. Biblia nakazuje bowiem szacunek dla teściowej, równy szacunkowi wobec matki.
Była to audycja Pytania o Słowo Boże księdza doktora habilitowanego Michała Bednarza.